Tydzień temu omawialiśmy 29 werset Ewangelii Mateusza, 11 rozdziału Ewangelii Mateusza i w tym wersecie Pan Jezus wyjaśniał, co to znaczy przyjść do Niego. Tak? Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście zapracowani i przeciążeni, a ja wam dam ukojenie. Więc Pan Jezus wyjaśniał nam, o co chodzi w tym wersecie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem pokorny i łagodnego serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Więc zobaczyliśmy, że wziąć na siebie jarzmo Jezusa oznacza się stać sługą, stać się niewolnikiem Chrystusa, albo inaczej mówiąc oznacza poddanie się Jezusowi jako Panu. Czyli to z kolei oznacza poddanie się Jezusowi jako osobie nadrzędnej w naszym życiu, jako osobie, której jesteśmy winni bezwzględne posłuszeństwo i całkowitą lojalność. Zobaczyliśmy też, że Pan Jezus wzywa tych, którzy się Jemu poddadzą, do naśladowania Go, do naśladowania Jego charakteru, Jego serca. Czyli jednym słowem możemy powiedzieć, że przyjście do Jezusa oznacza stanie się Jego uczniem. Jezus zaprasza każdego człowieka, zaprasza nas do rozpoczęcia procesu uczniostwa, gdzie On będzie mistrzem, a my Jego uczniami. I poza uczniostwem, poza tym zaproszeniem do stania się Jego uczniem, Pan Jezus nie ma żadnego innego zaproszenia dla człowieka. Widać to bardzo wyraźnie w tak zwanym wielkim posłannictwie. Po swoim zmartwychwstaniu, a zaraz przed wstąpieniem do nieba, Pan Jezus spotkał się ze swoimi uczniami, z apostołami i nakazał im, aby poszli i pozyskiwali uczniów wśród wszystkich narodów. To miało być ich główne zadanie. Mieli czynić uczniami wszystkie narody. Mieli czynić uczniami ludzi, którzy potem będą czynili uczniami innych. Dlatego być chrześcijaninem znaczy być uczniem Pana Jezusa Chrystusa. Nie można być chrześcijaninem, jeśli się nie naśladuje Pana Jezusa Chrystusa. Nie można powiedzieć, że jestem chrześcijaninem, ale w swoim życiu, czy też swoim życiem nie naśladuję Pana Jezusa, nie upadamiam się do Niego. Jeśli nie jesteś uczniem Jezusa, jeśli nie podążasz za Nim, jeśli nie naśladujesz Go, to nie możesz być chrześcijaninem. Możesz chodzić do kościoła, możesz być ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czy w imię Jezusa Chrystusa, możesz robić różne religijne rzeczy, możesz nawet określać siebie jako chrześcijanin, ale dopóki nie jesteś uczniem i nie naśladujesz Jezusa w swoim życiu, to tak naprawdę nie jesteś prawdziwym chrześcijaninem. Twarde słowa. Stąd uczniostwo jest w chrześcijaństwie centralne, kluczowe. Główna idea chrześcijaństwa to upodabnianie się do Jezusa Chrystusa, to stawanie się sługą Bożym, który jest łagodny i pokornego serca, ponieważ takim właśnie sługą jest Boży Syn Jezus Chrystus. Więc to, mam nadzieję, pokazuje nam, jak bardzo ważne jest uczniostwo, jak bardzo ważne jest bycie uczniem Pana Jezusa Chrystusa. I dzisiaj chciałbym, abyśmy poszli o krok dalej. Więc uczniostwo jest pewnym, jest procesem. To znaczy, że musi mieć swój początek. Musi mieć swój moment, od którego możemy powiedzieć, że zaczyna się uczniostwo. Więc należałoby zadać sobie pytanie, co jest początkiem uczniostwa w życiu człowieka, kiedy ono się zaczyna, kiedy to uczniostwo się zaczyna. Należałoby zadać sobie pytanie, co jest pierwszym i podstawowym krokiem na drodze naśladowania Chrystusa. To pytanie można w zasadzie postawić w inny sposób. Można zapytać trochę inaczej. Należałoby zapytać o coś innego. Gdyby dzisiaj Jezus rozpoczął swoją działalność, a nie 2000 lat temu, tak? Gdyby dzisiaj, w Legionowie załóżmy, to jakie byłoby Jego główne przesłanie? Do Ciebie, do mnie, do nas. Co Jezus głosiłby dzisiaj ludziom? Co by powiedział właśnie tym ludziom, którzy by przychodzili Go słuchać, powiedzmy, na ulicy? Na szczęście nie musimy zgadywać, Co więcej, możemy być pewni tego, co byśmy usłyszeli. Dlaczego? Ponieważ Pismo Święte pozwala nam dokonać takiego stwierdzenia, odważnego stwierdzenia i mam zamiar to. Chciałbym to pokazać. Więc dzisiaj chciałbym pokazać, co jest tym podstawowym krokiem na drodze uczniostwa. Bez tego kroku nie możemy mówić w ogóle o uczniostwie. Bez tego kroku nie możemy mówić generalnie o chrześcijaństwie, o byciu chrześcijaninem. Nie mam żadnego konkretnego fragmentu, więc to nie jest kazanie ekspozycyjne, raczej tematyczne. Tak? W Ewangelii Jana w 3 rozdziale mamy opis spotkania dwóch ludzi. Jednym z tych ludzi jest Pan Jezus, a drugim jest dostojnik żydowski, nauczyciel w Izraelu, przywódca religijny Izraela, Nikodem. Nikodem przyszedł do Jezusa i stwierdził, że Jezus jest nauczycielem pochodzącym od Boga z powodu znaków i cudów, których dokonuje. Nikodem nie nazywa Pana Jezusa cudotwórcą, ale nazywa Go nauczycielem. Dlaczego? Ponieważ istotą służby Pana Jezusa było nauczanie. A skoro Jezus nauczał, skoro był nauczycielem, to czego nauczał? Jakie było Jego główne przesłanie skierowane od Boga do ludzi? Jaka nauka wychodziła z ust Pana Jezusa Chrystusa? Ogólnie rzecz biorąc, gdybyśmy spojrzeli na całe nauczanie Nowego Testamentu czy Pisma Świętego, to ogólnie co moglibyśmy powiedzieć? Jak jednym zdaniem moglibyśmy podsumować nauczanie Pana Jezusa? Takie podsumowanie znajdziemy w Ewangelii Marka. Na przykład w Ewangelii Marka w momencie, kiedy Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność publiczną, po chrzcie, po powrocie z pustyni, gdzie spędził 40 dni, Pan Jezus rozpoczął swoją publiczną służbę. I Marek w 1 rozdziale, wersety 14-15 mówi nam, po uwięzieniu Jana Jezus przyszedł do Galilei i zaczął głosić dobrą nowinę, którą przyniósł od Boga. Podkreślał, że już koniec czekania. Nadeszło Królestwo Boże, czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie. Ten fragment pokazuje nam, czego Jezus nauczał w Galilei. Jezus zaczął głosić dobrą nowinę. Co było tą dobrą nowiną? To, że nadeszło Królestwo Boże. Więc Królestwo Boże jest ogromnym tematem w Nowym Testamencie, czy w Piśmie Świętym, bo nie tylko w Nowym Testamencie, ale możemy to ogólnie powiedzieć, że nadejście Królestwa Bożego oznacza nadejście zbawienia, wybawienia. Więc jest to dobra nowina, tak, że zbawienie, którego oczekiwali Żydzi, zbliżyło się, nadeszło w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I jeśli byśmy spojrzeli na Pana Jezusa, na Jego nauczanie, to bardzo dużo naucza odnośnie tego królestwa. Ale to nie wszystko. Tak? Widzimy, że w związku z nadejściem Królestwa Bożego, w związku z przybliżeniem się zbawienia, Jezus nauczał też, że czas opamiętać się i zaufać tej dobrej nowinie, którą On głosi. Innymi słowy, Jezus nauczał, że jeżeli chcesz doświadczyć tego zbawienia, o którym On głosi, o którym On mówi, to należy się opamiętać i uwierzyć Jemu, uwierzyć tej dobrej nowinie, zaufać. Ta dobra nowina wymaga reakcji ze strony słuchaczy, wymaga odpowiedzi ze strony człowieka. Właściwą odpowiedzią na dobrą nowinę jest opamiętanie się i zaufanie jej. Zaufanie Jezusowi, uwierzenie w Jezusa, ponieważ On sam jest tą dobrą nowiną. Więc to jest początek służby Pana Jezusa. Widzimy, czego Jezus uczył na początku. Ale czy to oznacza, że tak samo Jezus uczył na końcu swojej służby? Wiemy, że ludzie się zmieniają, zmieniają swoje poglądy. Jeżeli spojrzymy na polską scenę polityczną, to mamy wielu polityków, którzy zmienili w trakcie swojego urzędowania czy bycia politykiem, zmienili swoje poglądy i to dość drastycznie. Niektórzy, mamy przykłady ludzi prawicy, można powiedzieć, przechodzących do lewicy i w drugą stronę też. Więc ludzie się zmieniają, więc pytanie, czy Pan Jezus z czasem, pod wpływem jakichś wydarzeń, nie zmienił swojego nauczania? nie zaczął podkreślać czegoś innego. Więc zobaczmy, co Pan Jezus uczył na końcu swojej służby. I taki przykład mamy też w Ewangelii Marka w 16 rozdziale, wersety 15 i 16. Przed wstąpieniem do nieba Pan Jezus spotkał się z uczniami i powiedział im: idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę. Znowu mamy dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Więc Jezus daje wskazówki swoim uczniom. Mówi im, co mają głosić. Mają głosić dobrą nowinę, tak jak Pan Jezus głosił dobrą nowinę. Więc wydaje się, że się tutaj nic nie zmieniło. Prawda? Przesłanie jest to samo, jest głoszona dobra nowina. Ale widzimy, że dobra nowina wymaga reakcji ze strony słuchaczy. Jakiej? Wymaga wiary. Kto uwierzy, tak? Wymaga zaufania Jezusowi. Czyli mamy tu wezwanie do uwierzenia dobrej nowinie. Kto jej uwierzy, będzie zbawiony. Ale jak być może zauważyliście, nie ma tu mowy o opamiętaniu. Czy to znaczy, że opamiętanie już jest niekonieczne? Zobaczmy inny fragment, który jest też fragmentem z końca służby Pana Jezusa. Łukasza 24, 46, 47. Znowu Pan Jezus spotyka się ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu i daje im ostatnie wskazówki. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał, trzeciego dnia zmartwychwstanie i w Jego imię głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Więc tu z kolei jest wezwanie ludzi do opamiętania, że tak, ma być głoszona dobra nowina, wezwanie do opamiętania na odpuszczenie grzechów, ale nie ma tutaj mowy o wierze. Więc Ewangelię musimy założyć, tak, że Ewangelię sobie nie przeczą, raczej się uzupełniają. Każda Ewangelia nie idzie w różnych kierunkach, one ze sobą współgrają. Oczywiście są inni autorzy, w związku z tym trochę inaczej postrzegają pewne rzeczy, na inne rzeczy kładą nacisk, ale generalnie się uzupełniają. Ewangelie sobie nie przeczą, więc wniosek jest taki, że przesłanie Pana Jezusa od początku Jego służby aż do końca Jego służby było takie samo. Jezus głosił dobrą nowinę i wzywał ludzi do opamiętania się i zaufania Jemu, zaufania tej dobrej nowinie. Więc teraz to jest wniosek jakiś, prawda? Więc sprawdźmy, czy ten wniosek jest prawidłowy, czy właściwie wyciągnęliśmy właściwe wnioski z tego, co przeczytaliśmy. Jak to sprawdzić? No trzeba zobaczyć, jakie było nauczanie uczniów Pana Jezusa. Co oni głosili? Czy oni głosili to samo, co Pan Jezus, czy może oni zupełnie to inaczej rozumieli, prawda? Doszli do zupełnie innych wniosków, więc zobaczmy, jakie było nauczanie uczniów, jakie było nauczanie apostołów. Więc w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, wersety 37 do 38, mamy napisane, jest to dzień zielonych świąt, dzień Pięćdziesiątnicy, Duch Święty jest wylany, apostoł Piotr głosi Ewangelię, czy dobrą nowinę o Panu Jezusie Chrystusie Żydom, którzy przyjechali na święto do Jerozolimy. No i te słowa, ta dobra nowina, jest napisane, że te słowa te przeszyły ich do głębi. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jaka była odpowiedź Piotra? Opamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić. Definitywnie mamy tu wezwanie do opamiętania. Dobra nowina wymaga reakcji, odpowiedzi ze strony słuchaczy. Jakiej reakcji? Opamiętania się. W Dziejach Apostolskich mamy kolejną historię, Kolejne, Piotr znowu zwiastuje dobrą nowinę i w wersecie 19 trzeciego rozdziału czytamy: dlatego opamiętajcie się i nawróćcie, aby zostały zmazane wasze grzechy. Więc znowu, kolejny raz zwiastowana jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie i kolejny raz jest wezwanie do opamiętania się. W Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale mamy historię Filipa, który przybył do Samarii, do miasta Samarii i tam głosił Chrystusa. Jaka była reakcja ludzi na jego głoszenie? 12 werset 8 rozdziału nam o tym mówi. Gdy jednak uwierzyli Filipowi, który głosił im dobrą nowinę o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Więc widzimy, że reakcją mieszkańców Samarii na zwiastowanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym czy o Jezusie Chrystusie była wiara. Oni zaufali Jezusowi, uwierzyli tej dobrej nowinie. W związku z tym możemy wnioskować, że Filip wzywał ludzi do tego, aby uwierzyli tej dobrej nowinie, którą zwiastuje. Ale nie ma tu mowy o upamiętaniu się. I w tym samym rozdziale mamy kolejną historię związaną z Filipem. Filip spotkał pewnego dworzanina królowej etiopskiej, który udawał się z Jerozolimy do swojego kraju. I jadąc na wozie, czytał w 53 rozdział Księgi Izajasza. Więc Filip podszedł i zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? I ten eunuch, tak, bo on miał ten dostojnik królowej etiopskiej, powiedział, że nie rozumie, bo nie ma nikogo, kto by mu wytłumaczył. Więc Filip w 35 wersecie czytamy, że Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Tak? Więc począwszy od tego fragmentu, przez całe pismo pokazywał mu, co mówi pismo na temat Jezusa. I po jakimś czasie, kiedy tak sobie podróżowali i rozmawiali, przejeżdżali koło jakiejś wody, tak? Nie wiem, czy to staw był, czy jezioro, czy rzeka. I kiedy ten dostojnik zobaczył tą wodę, to zapytał się Filipa, oto woda, tak? Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? I mamy odpowiedź Filipa w 37 wersecie. Jeśli wierzysz z całego serca, to możesz. Czyli znowu jest zwiastowana dobra nowina o Jezusie i widzimy reakcję słuchacza. Chce zostać ochrzczony, dlatego pyta, co stoi na przeszkodzie tego chrztu. I Filip odpowiada, że jeżeli wierzy z całego serca, to może zostać ochrzczony. Więc to nam pokazuje, że dobra nowina wymaga odpowiedzi. Jest to odpowiedź osobistej wiary człowieka, a dopiero potem człowiek może zostać ochrzczony. I weźmy jeszcze jeden fragment, bo moglibyśmy te dzieje apostolskie, nie powiem, że w każdym rozdziale, ale dużo innych przykładów znaleźć, ale jeszcze jeden fragment, Dzieje Apostolskie 20-21. Apostoł Paweł mówi na temat swojej służby. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Tak podsumowuje apostoł Paweł swoją służbę. Na podstawie świadectw wzywałem Żydów i Greków do opamiętania się przed Bogiem i do wiary w naszego Pana Jezusa. Więc jego służba to głoszenie dobrej nowiny. I głosząc tą nowinę zarówno Żydom, jak i Grekom, wzywał ich do opamiętania się i do wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Więc tutaj opamiętanie i wiara w Jezusa występują razem. Tak jak powiedziałem, moglibyśmy prześledzić całe Dzieje Apostolskie i tam byśmy znaleźli wiele różnych przykładów, kiedy Ewangelia jest zwiastowana, kiedy dobra nowina jest zwiastowana i kiedy jest wezwanie albo do opamiętania, albo do wiary, albo do opamiętania i wiary. Ale zostawmy dzieje, tak, Dzieje Apostolskie. Jest jeszcze jeden fragment, który jest bardzo ważny dla naszego rozważania. On znajduje się w liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, wersety 1-2. Dlatego pomińmy podstawy nauki o Chrystusie, Przejdźmy do spraw doskonałości, nie kładźmy znów fundamentu spraw o odwróceniu się od martwych uczynków i zawierzeniu Bogu, z nauki o chrztach, o nakładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Autor tego listu mówi w tym fragmencie, jakie są podstawy nauki o Chrystusie i mówi o pewnych fundamentalnych sprawach. I co jest taką pierwszą, zasadniczą, fundamentalną sprawą? Jest to odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu. Odwrócenie się od martwych uczynków, odwrócenie się od grzechu, to nic innego jak opamiętanie się. Więc z tego widać, że pierwszą i zasadniczą rzeczą w uczniostwie jest opamiętanie się i wiara. Od tego zaczyna się uczniostwo. I to jest pierwsza rzecz, zasadnicza rzecz, fundamentalna rzecz, do jakiej wzywa Pan Jezus wszystkich, którzy chcą Go naśladować. Więc widzimy kontynuację w nauczaniu uczniów. Uczniowie uczą tego samego, czego uczył ich Jezus. W ich głoszeniu obecna jest dobra nowina, ale też obecne jest wezwanie do opamiętania się oraz zaufania Chrystusowi. I być może pojawia się pytanie, prawda? Dlaczego raz pojawia się tylko wezwanie do opamiętania się, a nie pojawia się wezwanie do zaufania? Albo dlaczego raz pojawia się wezwanie do zaufania Chrystusowi, a nie pojawia się wezwanie do opamiętania się? Być może dla kogoś jest to problem, więc warto to wyjaśnić. I jak zobaczyliśmy, no czasami w piśmie opamiętanie się oraz wiara występują razem, tak? Mamy różne fragmenty, które to pokazują, ale też czasami pojawia się tylko jedno z nich. Dlaczego? I tutaj chciałem, żebyśmy wykorzystali pewnego teologa, Wayne'a Grudema, który tę kwestię nam tutaj wyjaśnia bardzo dobrze. Nie wiem, czy to dobrze widać. Dobrze widać. Pismo umieszcza razem opamiętanie i wiarę jako różne aspekty jednego aktu przyjścia do Chrystusa po zbawienie. To nie znaczy, że osoba najpierw odwraca się od grzechu, a następnie zawierza Chrystusowi, lub że najpierw zawierza Jezusowi, a potem odwraca się od grzechu, ale raczej obie te rzeczy mają miejsce w tym samym czasie. Kiedy zwracamy się do Chrystusa po zbawienie od naszych grzechów, w tym samym czasie odwracamy się od grzechów, od których prosimy Chrystusa o zbawienie. Opamiętanie się i wiara są po prostu dwoma stronami tej samej monety lub dwoma różnymi aspektami jednego wydarzenia, jakim jest nawrócenie. Autorzy Nowego Testamentu rozumieli zbyt dobrze, że prawdziwe opamiętanie i prawdziwe zaufanie idą razem, tak, że często wymieniali tylko opamiętanie ze zrozumieniem, że wiara także będzie dołączona, ponieważ odwrócenie się od grzechu w prawdziwy sposób nie jest możliwe bez prawdziwego zwrócenia się do Boga. Jak weźmiemy monetę, to ile ona ma stron? Nie 5, nie 10, prawda, tylko ma dwie strony. Na jednej jest, jeśli chodzi o złotówkę, to na jednej jest orzeł, na drugiej jest reszka. I w Biblii podobnie jest z nawróceniem. Tak? Jest pewne hasło, ale i to nawrócenie ma dwie strony. Z jednej strony jest opamiętanie, a z drugiej strony jest zaufanie. I nawet jeśli pominiemy jakąś jedną stronę, to w założeniu, w domyśle, ta druga zawsze jest dołączona, idzie razem. Nawet jeśli nie wymienimy na przykład wiary, a wymienimy opamiętanie, to i tak w założeniu chodzi o nawrócenie. W związku z tym możemy sobie dołączyć, że też jest tam, może nie bezpośrednio, ale pośrednio wspomniane o tym drugim aspekcie. Oczywiście dobrze jest, czy też najlepiej jest, aby wymieniać obie strony, czy wspominać oba aspekty, tak żeby ludzie mogli mieć właściwe zrozumienie, o co chodzi właśnie w kwestii nawrócenia. Więc pierwszą i zasadniczą rzeczą, do której Jezus wzywa ludzi, to tak naprawdę nawrócenie, czyli opamiętanie i zaufanie Jemu. to upamiętanie się i zawierzenie Jemu, ponieważ On jest tą dobrą nowiną, ponieważ w Nim jest zbawienie, w Nim jest odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Dlaczego? Dlatego Jezus wzywa ludzi, żeby się nawrócili, czyli opamiętali się, odwrócili się od swoich grzechów i zaufali Jemu. I być może słuchasz tego wszystkiego i jesteś może zaskoczony tym, że właśnie na pierwszym miejscu jest to nawrócenie, opamiętanie i wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Raczej być może wskazałbyś, że to chrzest powinien być na pierwszym miejscu. Tak? Takie myślenie jest zgodne z nauczaniem Kościoła rzymskokatolickiego. Kiedy rodzi się dziecko, to pierwsza rzecz, co jest z tym dzieckiem robione, to chrzest, prawda? Więc początek jest upatrywany w chrzcie. I nie chcę jakby w ten temat się zagłębiać. Mam nadzieję, że jak skończymy temat nawrócenia, to przejdziemy do tematu chrztu w naturalny sposób. Więc więcej o chrzcie powiemy sobie wtedy. Ale jedną zasadniczą kwestię chciałbym powiedzieć, dokonać pewnego stwierdzenia w kontekście chrztu. W Nowym Testamencie chrzest nigdy nie poprzedza nawrócenia. W Nowym Testamencie chrzest zawsze następuje po nawróceniu. Po tym, jak ktoś się opamiętał albo po tym, jak ktoś uwierzył w Pana Jezusa Chrystusa. Jakikolwiek przykład byśmy nie wzięli z Nowego Testamentu, to chrzest zawsze następuje po opamiętaniu się i uwierzeniu w Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego nawrócenie jest kluczowe? Z bardzo prostego powodu. Nie można służyć dwom panom w tym samym czasie. Nie można służyć grzechowi i w tym samym czasie służyć Panu Jezusowi. Nie można żyć w uświęceniu, trwając w grzechu. Jest to niemożliwe. Tak? Nie można iść za Jezusem w tym samym czasie idąc za grzechem, ponieważ oni idą w przeciwnych kierunkach. Grzech i Jezus to przeciwności. Grzech i Jezus podążają w przeciwnych kierunkach, więc jeśli służysz grzechowi, to tym samym odwracasz się plecami do Chrystusa i oddalasz się od Niego. Jeśli służysz Chrystusowi, to tym samym odwracasz się plecami do grzechu i oddalasz się od tego grzechu. Więc nie można służyć dwom panom. Człowiek, jeśli chce iść za Chrystusem, musi odwrócić się od grzechu. Zatem chrześcijaństwo nie zaczyna się od chrztu. Chrześcijaństwo nie zaczyna się od chrztu, ale zaczyna się od opamiętania i zaufania Jezusowi Chrystusowi. Człowiek, który zawisł z Jezusem na krzyżu. Tam było dwóch złoczyńców, którzy zostali ukrzyżowani razem z Jezusem. Jeden z nich się opamiętał. Co Pan Jezus mu obiecał? Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Tak? Ten człowiek się upamiętał, został chrześcijaninem i otrzymał życie wieczne. Nie został ochrzczony. Nie został ochrzczony. Chrześcijaństwo nie zaczyna się od chrztu, ale zaczyna się od opamiętania i zaufania Jezusowi Chrystusowi. Człowiek odwraca się od grzechu i zwraca się do Jezusa, ufając Jemu, że w Nim jest zbawienie dla każdego wierzącego. Ponieważ jest to kluczowy temat, to chciałbym go jeszcze rozwinąć na kolejnym kazaniu i zobaczyć na konkretnym przykładzie, na czym polega nawrócenie. Ale o tym to już za tydzień. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że włożyłeś swoje słowa w usta Pana Jezusa i że On przyszedł i ogłosił. Mamy je zapisane i możemy wiedzieć, czy widzieć czarno na białym, jakie było główne przesłanie Jezusa, jakie jest Twoje główne przesłanie dla nas. I Ojcze, dzięki Ci za to, że Ty wzywasz do opamiętania. Dzięki Ci za to, że Ty wzywasz do wiary w Ciebie, wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I że to jest niezmienne wezwanie dla każdego pokolenia. Dla każdej kultury, dla każdego człowieka, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od miejsca zamieszkania. Ojcze, dzięki Ci za to, że że to jest niezmienne i możemy być tego pewni, ale z drugiej strony, Ojcze, proszę Ciebie, żebyśmy mogli rozumieć lepiej, jak ważne jest uczniostwo, żebyśmy mogli rozumieć, co jest, czego Chrystus wymaga od swoich naśladowców. Że nawrócenie, czyli opamiętanie i uwierzenie Ewangelii jest tą sprawą zasadniczą, kluczową, centralną. Bez tego nie ma mowy o uczniostwie. Ojcze, proszę Ciebie, żebyś pokazywał nam, czy dawał nam zrozumienie tego, czym jest to pamiętanie, czym jest tu zaufanie Chrystusowi. Dawaj nam zrozumieć lepiej właśnie, jak ważne jest opamiętanie i zaufanie Chrystusowi. Ucz nas, Ojcze, żebyśmy mogli wzrastać, żebyśmy mogli rozumieć to lepiej, żebyśmy mogli to przyswajać i żeby to wpływało na nasze życie, żeby to kształtowało nasze życie. Żebyśmy właśnie rozumieli, czego Jezus wymaga od nas. Proszę Ciebie, Ojcze, o Twoje działanie w nas, przez swoje słowo. Amen.